vor Moskau. Die Spitze ist auf Widerstand gestoßen. Um jeden Fußbreit Boden wird erbittert gerungen.
Mówisz II wojna światowa, myślisz Hitler. Przywódca III Rzeszy i jego naród słusznie uznani są za sprawców największej wojennej hekatomby XX wieku. Trudno zaprzeczyć. Niemiecki zbrodniarz także i dziś w dobie mediów społecznościowych jest mocno nacenzurowanym. Tytuły, zdjęcia, a nawet wąsiki to gwarancja tego, że algorytmy zrobią tak, żebyś nie widział postów i filmów, nawet gdy mówią prawdę o III Rzeszy. Co jednak ze Stalinem? Dlaczego już w czasie wojny ten największy europejski zbrodniarz XX wieku był uznany za bohatera, a Rosjanie do dziś szczycą się wygraniem wojny z faszyzmem? Wojny, której sami byli współtwórcami. I nie chodzi tylko o atak 17 września, eksterminację Polaków i polskiej inteligencji. Niezwyciężona Armia Czerwona zajęła w pierwszych 2 latach wojny tyle samo państw, co III Rzesza. Za kulisowymi zabiegami w dużej mierze inspirowała wielki światowy konflikt. Konflikt, którego ZSRR i Józef Stalin stali się największymi beneficjentami. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego II wojna była wojną Stalina. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka amerykańskiego historyka i wykładowcy Bard College, Shona McMakina. Cezary Korycki, zapraszam. Tak według popularnego YouTube'owego kanału wyglądały pierwsze tygodnie II wojny światowej. Atak Niemiec i rozpływająca się mapa Polski. Widzicie, że coś tu jest nie tak? Ponad 80 lat po wydarzeniach z roku 1939, w dobie YouTube'a, nieograniczonego dostępu do wiedzy, świat nadal zapomina o drugim państwie, które rozpoczęło II wojnę światową. I nie jest to tylko kwestia dziwacznej propagandy Putina, który, co istotne, ma oczywiście mózg przeprany w radzieckiej szkole. To kwestia zwykłej ignorancji Zachodu. Bo Zachód z historią II wojny światowej też ma problem. Udział w niej Stalina przez lata był przedstawiany zgodnie z wersją Moskwy. Że co prawda był to dyktator, może zbrodniarz, ale w końcu pokonał kogoś znacznie gorszego, czyli Niemców. Tych Niemców, którzy stworzyli obozy koncentracyjne i wymordowali 6 milionów Żydów. Ale już to, jak wyglądała współpraca prowadząca do wojny, w tym pakt Ribbentrop-Mołotow i jego tajny protokół, było przez lata przemilczane. Choć sam tajny załącznik tego paktu został odkryty już w latach 40., to przez dekadę ZSRR oficjalnie nie uznawało, że taki pakt Wiaczesław Mołotow podpisał. Stalin i Armia Czerwona ze swoją wielką wojną ojczyźnianą przez 80 lat posiadali status wyzwolicieli Europy i oczywiście wyzwolicieli Polski. Trudno z tym polemizować, skoro marsz na Berlin mógł kosztować życie nawet i ponad 20 milionów żołnierzy. Bo Armia Czerwona oczywiście nie liczyła się z życiem swoich żołnierzy. Książka Shona McMakina przedstawia teorię, że to w dużej mierze radziecki przywódca zaplanował i celowo próbował podsycić europejską wojnę między Niemcami a zachodnimi kapitalistycznymi mocarstwami, pozostawiając ZSRR nieco z boku, tak aby te dwa bloki wykrwawiły się, a Związek Radziecki odniósł największe korzyści. Stąd II wojna światowa jest według McMakina wojną Stalina. I to wojną, która nie zakończyła się w 1945 roku paradami zwycięstwa, ale w jakiś sposób w formie zamrożonej, jako zimna wojna trwała aż do roku 1989. Myślę, że tutaj akurat nam w Polsce trudno będzie nie docenić McMakina, bo bardzo wyraźnie przywołuje sprawę Katynia. Pisze, że Roosevelt i Churchill stracili prawdziwą szansę w 1943 roku. Szansę, by właśnie nie przemilczeć sprawy Katynia, ale wykorzystać ją jako pretekst do przedefiniowania wciąż mglistych celów wojennych. Bo amerykańskie i brytyjskie poparcie dla Związku Radzieckiego było spowodowane pewną irracjonalną stalinofilią Roosevelta i Churchilla, a nie realistyczną oceną równowagi sił. Faktycznie słynna pomoc Lend-Lease oznaczała, że Stany Zjednoczone wysłały do Związku Radzieckiego towary i surowce o wartości 11 miliardów dolarów. Według autora książki to wartość siły nabywczej odpowiadająca dzisiejszemu bilionowi dolarów. Dla porównania warto dodać, że na przykład pomoc dla Ukrainy to dziś na razie tylko dziesiątki miliardów dolarów. Autor dość skutecznie punktuje swoją własną ojczyznę za to, że 80 lat temu przeszarżowała z zaoferowaną ZSRR pomocą. Lend-Lease była tak duża, że pozwoliła Związkowi Radzieckiemu zdominować Europę i stać się geopolityczną potęgą. Przedstawiana jest teza, że być może ta pomoc powinna być zatrzymana po bitwie na Łuku Kurskim, a sama wojna mogłaby mieć inny wymiar, gdyby na przykład Stalin był w zamian za tą pomoc zmuszony do walki na Dalekim Wschodzie. To wszystko oczywiście można uznawać za political fiction, stawiające jeszcze jedno najważniejsze pytanie. Co działoby się, gdyby w 1944 roku Sowieci jednak nie wkroczyli na ziemię Polski? Jak długo wtedy mogłaby trwać wojna z III Rzeszą? Zapraszam na rozmowę z autorem książki, a jej 3 egzemplarze rozdam moim patronom i subskrybentom kanału na Spotify w konkursie, który będzie zrealizowany w ostatni piątek miesiąca. Zresztą, jak wiecie, pojawiają się tutaj w historii, jakie nie znacie, i autorzy, i premierowe książki historyczne, zatem od teraz możemy przyjąć, że zawsze w ostatni piątek miesiąca będzie konkurs dla patronów i subskrybentów. Najbliższy piątek to jest 23 lutego o godzinie 18:00. Spodziewajcie się na Patronite oraz na kanale Historii, jakie nie znacie na Spotify, pytania konkursowego związanego z tematem odcinka. 3 pierwsze osoby otrzymają ode mnie książkę Seana McMeekina, wydaną przez Znak Horyzont. I właśnie Sean McMeekin, amerykański historyk, autor książki Wojna Stalina, jest dzisiaj gościem Historii, jakie nie znacie. Bardzo się cieszę, witamy w Historii, jakie nie znacie, ale na początek pewna istotna kwestia związana z tłumaczeniem tytułu. Ponieważ widząc zapowiedź tej książki, patrząc na to, że taka książka się ukaże, Wojna Stalina, pomyślałem sobie, że to jest jakaś wersja amerykańskiego historycznego spojrzenia na tą część II wojny światowej, która akurat dotyczyła działań Armii Czerwonej i jej wodza. Natomiast nie, tu jest historia zupełnie inna. Ten tytuł, troszkę nieprzetłumaczalny z angielskiego na polski, oznacza co innego. Oznacza po prostu wojnę Stalina. Oznacza, że II wojna światowa była de facto wojną Stalina. Jak to rozumieć i jakie jest ku temu uzasadnienie? Dość kontrowersyjne podejście.
I think there are several layers that I'm trying to get at with the title. The most obvious, I suppose, is that Stalin is the great victor of the war, at least in terms of territory.
Myślę, że jest kilka wymiarów, do których próbuję dotrzeć poprzez tytuł. Najbardziej oczywistym, jak sądzę, jest to, że Stalin był wielkim zwycięzcą wojny, przynajmniej pod względem terytorium, zdobyczy Związku Radzieckiego, rozprzestrzeniania się komunizmu, radzieckiego systemu komunistycznego, któremu Stalin przewodniczył. Ale patrząc na to szerzej, jeśli spojrzymy na początki, nawet do pewnego stopnia na znaczenie wojny, to dochodzimy do wniosku, że ona jest powszechnie postrzegana, przynajmniej w Europie i na Zachodzie, jako taki po prostu akt agresji nazistowskich Niemiec. Rewizjonizm granic i inne cele Hitlera. To oczywiście jest znacząca i prawdziwa i ogromna część historii II wojny. Ale częścią, którą staram się wyjaśnić, szczególnie we wstępie, we wczesnych rozdziałach, jest to, że wojna, która wybuchła w 1939 roku, niekoniecznie była wojną, której nawet Hitler i nazistowskie Niemcy chcieli lub pragnęli. Przede wszystkim oni nie chcieli wojny, w której będą aż tak zdominowani pod względem potencjału i zmuszeni do walki na tak wielu frontach. Tymczasem ta wojna stała się dokładnie taką, jaką Stalin zamierzał, a nawet do pewnego stopnia do niej doprowadził. W rezultacie nie do końca doszło do tego, czego sobie życzył, bo życzył sobie, że w wyniku jego zabiegów sprowokuje wojnę pomiędzy Niemcami a mocarstwami zachodnimi. Wojnę w obronie Polski. Mam nadzieję, że to doprowadzi do tego, co działo się w I wojnie światowej. Że mocarstwa zaczną się wzajemnie wyniszczać, a to utoruje Związkowi Radzieckiemu drogę do Europy. Oczywiście nie tak jak bolszewikom, którzy przejęli władzę po katastrofalnej klęsce Rosji w I wojnie światowej. Ale jego pomysł był taki, żeby w wyniku nowej wojny przejąć panowanie nad Europą i rozszerzyć zasięg komunizmu. Początkowo choćby do Francji, do granic kanału La Manche. Zatem, choć to wszystko nie wyszło tak jak chciał, to idea wybuchu wojny o Polskę, w której nazistowskie Niemcy walczą z zachodnimi potęgami kapitalistycznymi, została zrealizowana. Ponadto zwracam uwagę, że była to wojna, która ostatecznie była niczym innym jak wielką korzyścią dla Sowietów. Bo przecież walczące od początku państwa były ich zdaniem częścią złego kapitalistycznego obozu imperialistycznego. Bez względu na to, jaka była ideologia Hitlera, nadal był on częścią niekomunistycznego świata. Jeśli on i imperia brytyjskie i francuskie niszczyły się nawzajem, tym było lepiej dla komunizmu. Zatem zmierzamy do tego, że wszystkie dyplomatyczne machinacje, jakie następowały przed wojną, pakt Ribbentrop-Mołotow, wszystkie one odgrywały w tym rolę, ale istotne były też cele w Azji. O czym, mam nadzieję, porozmawiamy później. Wszystko, jak się okazało, wyszło dla Stalina z ogromną korzyścią, gdyż jeszcze w 1939 roku walczył z Japonią na Dalekim Wschodzie. Zatem jego pomysł był idealny na wojnę w Azji. Planował, żeby Japonia i mocarstwa anglosaskie, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, toczyły wojnę na wyniszczenie na wschodzie, a później on tak samo wkroczyłby do północnej Azji i rozszerzył granice komunizmu. Do pewnego stopnia ten plan mógł lepiej realizować się właśnie w Azji, bo jednak działania niemieckie były na początku zaskakująco szybkie i skuteczne. Ostatecznie w Europie okazało się, że Stalin dotarł może nie do kanału La Manche, ale osiągnął Berlin.
Wszyscy wiemy, jaki stosunek do historii II wojny światowej mają w Moskwie. Czy pana książka i pan jako autor jesteś już na czarnej liście Kremla? Czy ta książka jest po prostu zakazana w Federacji Rosyjskiej?
Well, it's a good question. It's a difficult one to answer.
Cóż, to dobre pytanie, ale trudno mi na nie odpowiedzieć. Nie sądzę, bym już osobiście otrzymał zakaz odwiedzania tego kraju, jednak mój pracodawca, mój uniwersytet, Bard College, znajduje się na czarnej liście. Zostaliśmy uznani za nielegalną i niepożądaną organizację. Niekoniecznie z powodu mojej książki, choć niektórzy spekulują, że może to mieć jakiś związek. Myślę, że ma to jednak prawdopodobnie więcej wspólnego z rolą, jaką George Soros odegrał w finansowaniu BART i niektórych jego zagranicznych inicjatyw. Mieliśmy kiedyś nawet kampus w Sankt Petersburgu. Oficjalnie nie był on powiązany z żadną organizacją Sorosa, a wydaje się jednak, że część pierwotnych środków pochodziła z Funduszu Społeczeństwa Otwartego. Zakładam więc, że to bardziej powód, dla którego Bard College znalazł się na czarnej liście lub został uznany za nielegalny i niepożądany. Natomiast moja książka jest rozwinięciem pewnego felietonu, który napisałem dla Wall Street Journal i który spowodował oficjalny protest rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kilka lat temu. Co samo w sobie było dziwne, bo tekst dotyczył, ściślej rzecz biorąc, sowiecko-japońskiego paktu neutralności. Po prostu sugerowałem to, co mówiłem ci przed chwilą, że Stalin miał strategię prowadzącą do sprowokowania Japonii do ataku na państwa anglosaskie zamiast ZSRR. I to zostało określone przez rosyjskie MSZ jako nonsens. Zasadniczo podkreślano ich pogląd, że Związek Radziecki, podobnie jak obecna Rosja Putina, jest mocarstwem miłującym pokój. Tak to właśnie zostało ujęte, choć oczywiście nie jest to tylko mijanie się z prawdą, ale wręcz groteskowe, biorąc pod uwagę wydarzenia w latach 1939-1941. Ale z drugiej strony rozumiem ich punkt widzenia. Dla nich wszystko stało się częścią wojny propagandowej. Druga wojna światowa jest nadal wyraźnie częścią wojny propagandowej w Rosji, niezależnie od tego, czy chodzi o Ukrainę i roszczenia Rosji wobec ukraińskich rzekomych grup neonazistowskich i inne sprawy, takie będące prostym uzasadnieniem wojny. Wystarczy po raz kolejny powtarzać o walce z nazizmem, faszyzmem, chociaż myślę, że był akurat taki moment w latach 90., gdy Rosjanie byli skłonni krytycznie spojrzeć na własną historię, na sprawy takie jak Katyń czy pakt Ribbentrop-Mołotow. Niestety dziś to już jest niemożliwe. Dyskusja o II wojnie światowej w tym kraju wróciła do sfery mitów i propagandy.
No dobrze, to skoro mowa o najbardziej pokojowych państwach w historii XX wieku, to przenieśmy się do września roku 1939 i pierwsze pytanie, dlaczego Związkowi Radzieckiemu aż tak dużo czasu zajęło podjęcie decyzji ataku na Polskę? Aż 17 dni.
Oh, you mean later than Nazi Germany. Yeah. Well, I mean, I think Stalin and Molotov, if we're speaking diplomatically and strategically, they actually played it quite brilliantly. The pact they signed with Germany, technically speaking, was a non-aggression pact. That is to say, it was not
Masz na myśli późniejszy atak niż w wykonaniu nazistowskich Niemiec? Myślę, że Stalin i Mołotow od strony strategicznej i dyplomatycznej rozegrali to wręcz genialnie. Pakt, który podpisali z Niemcami, technicznie rzecz biorąc, był paktem o nieagresji. Oznacza to, że w gruncie rzeczy nie był to sojusz wojskowy, ale oczywiście zakładał, że oba kraje dokonają podziału Polski, a nawet wyznaczyły sobie strefy wpływów, które pokazuję na mapach w mojej książce. Sowieci jednak nigdy wcześniej nie sprecyzowali, co dokładnie zrobią. I w rzeczywistości Niemcy byli nieco zaskoczeni, gdy Sowieci nie dołączyli do nich od pierwszego dnia i nie dokonali inwazji, pytając, co robicie, idziecie, dlaczego nie wchodzicie do walki. Myślę, że stanowisko Stalina było proste. Chciał, aby Niemcy wzięli na siebie największy ciężar militarny. Nie chciał, aby Armia Czerwona stawała czoła polskim dywizjom. Liczył, że polska armia zostanie pokonana przez Niemców, co nawet zostało powiedziane. Dokonamy inwazji dopiero po upadku Warszawy. Dyplomatycznym uzasadnieniem miało być to, że Polska wtedy przestaje istnieć. Sowieci zatem nie będą atakować suwerennego kraju, ale będą realizować misję sojuszniczą wobec zaatakowanych białoruskich i ukraińskich braci. Z jakiegoś powodu wyciągnięto argument etniczny, który w kategoriach doktryny komunistycznej zupełnie nie miał sensu. W kategoriach dyplomatycznych trzymano się wersji, że nie najeżdżamy suwerennego kraju. W rzeczywistości Stalin nie uznawał wschodnich granic Polski za legalne. Myślał cały czas w kategoriach wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920. Ponadto Sowieci, trzeba przyznać, że było to dość sprytne, choć bardzo cyniczne posunięcie, nie chcieli iść na wojnę z Wielką Brytanią i Francją. Można więc powiedzieć, że skutecznie udawali, że nie są w stanie wojny z Polską, że nie najeżdżają Polski. I tu występują podobieństwa z sytuacją w roku 2022 i specjalną operacją wojskową przeciwko Ukrainie. To, zdaniem Rosjan, też nie jest wojna. Jest to język, który ma jakieś swoje znaczenie w systemie prawnym Rosji. Podobnie w 1939 roku miał znaczenie dyplomatyczne, gdyż Sowieci ich zdaniem formalnie nie najeżdżali Polski. Nie byli w stanie wojny z Polską. I to dało Wielkiej Brytanii i Francji swego rodzaju wymówkę, wygodne uzasadnienie, w myśl którego mogły stwierdzić, że skoro Sowieci tak naprawdę nie najechali Polski, to nie trzeba wypowiadać wojny Związkowi Radzieckiemu. Uważali też, że wyzwanie rzucone Niemcom to zbyt duże obciążenie, chociaż jak wiadomo, nie zrobili nic, aby Polsce pomóc. Nasuwa się zatem pytanie, jeżeli tak, to dlaczego udzielali gwarancji? I muszę przyznać, że już na samym początku tej książki pojawia się historia bardzo ciekawa dla nas, tutaj nawet dla osób zainteresowanych mocniej historią II wojny światowej. Rok 40. oczywiście kojarzy nam się z Blitzkriegiem na zachodzie. Gdzieś tam na zachodzie Europy skupia się nasza cała uwaga, ale w pana książce jest opisana zupełnie inna historia, która brzmi jak historyczna fantastyka. Na ile realne było to, że Brytyjczycy chcieli zbombardować pola naftowe Związku Radzieckiego w Baku, korzystając do tego jeszcze z lotnisk w Iraku i w północnym Iraku. Brzmi to zupełnie fantastycznie, ale pan wykazuje, że były takie plany, a jeżeli były, to w jaki sposób one mogły zmienić historię II wojny światowej?
Well, it was certainly possible. There's no guarantee that it would have worked in the sense of actually knocking out a huge percentage of Soviet oil production. This is the idea, of course. You had both the oil fields of the Caspian, many of them ringing Baku.
Z pewnością było to możliwe. Nie było oczywiście gwarancji, że mogłoby to zniszczyć znaczący procent radzieckiej produkcji ropy. Był jednak taki pomysł i dotyczył szybów otaczających Baku nad Morzem Kaspijskim. Tam są rozmieszczone relatywnie blisko siebie. Ustaliły to obserwacje lotnicze brytyjskiego wywiadu. Tym samym został określony cel wojskowy. Przy takiej akcji bombardowania nie trzeba było zatem mieć wyjątkowej dokładności. Wywołanie pożarów było dość łatwe i to zniszczyłoby zasoby ropy w tym miejscu. Można było także zniszczyć rafinerię, a także terminal ropociągu w Batumi. Zresztą ta infrastruktura właśnie od Baku do Batumi była poddana obserwacji wywiadu brytyjskiego w kwietniu 1944 roku. Wtedy ten temat był dyskutowany w gronie brytyjskiego sztabu. Dziś niechętnie się o tym rozmawia, głównie z powodów dyplomatycznych, ale także i tego, że ostatecznie nie doszło do realizacji. Sowieci jednak byli taką opcją przerażeni. Wiadomo, że Stalin wezwał specjalistów, wśród których byli także amerykańscy technolodzy, i szacował konsekwencje potencjalnych zniszczeń. Określano nawet wymiar strat, aspekty ekonomiczne związane z odwiertami. I jest także inny powód, dla którego wspominam tę historię. Bo zastrzegam, że nie jestem pierwszym historykiem, który wspomina o takiej opcji, ale jestem pierwszym, który to udokumentowuje, wykorzystując źródła sowieckie. Nikołaj Tołstoj, Rosjanin, syn emigrantów, który dziś jest w zasadzie Brytyjczykiem, pisał już o tym na początku lat 80. Odwoływał się do źródeł brytyjskich. Nie mógł wtedy udać się do Związku Radzieckiego i korzystać z dokumentacji sowieckiej. Spekulował, że udało mu się ustalić wiele rzeczy związane z decyzjami radzieckimi w tym czasie. Jego domysły zgadzają się w kontekście dat, na przykład w związku ze zbrodnią katyńską, atakiem na Finlandię, radziecką paranoją w związku z potencjalną interwencją francusko-brytyjską na pomoc Finom, ale w końcu także i ataku lotniczego na Kaukaz. Tołstoj uznał, że Sowieci obawiali się polskich więźniów osadzonych w obozach, że może to być piąta kolumna, że w czasie interwencji na Kaukazie może być wysłany polski kontyngent. Ja uważam, że to było mało realistyczne, ale Sowieci mogli się obawiać takiej opcji. Dziś wiemy, że mieli swoich agentów przy francuskim dowództwie w Damaszku. Mieli swoją siatkę w Londynie i w Paryżu. Wiemy, że ich sieć wywiadowcza nie miała sobie równych. Wiemy, że były wymiany opinii o interwencji w Finlandii, o ewentualności bombardowań Baku i Kaukazu. I to było także dość tragicznym pretekstem Stalina, Mołotowa i Berii do zbrodni katyńskiej zaplanowanej z premedytacją, masakrą polskich elit, elit z poprzedniej władzy. Oczywiście część z nich była mordowana także w innych miejscach, katowniach, w innych miastach. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce ta historia jest oczywiście lepiej znana, ale zwracam tu uwagę na powiązanie dat i okresów wojny. Wtedy, gdy Sowieci faktycznie bardzo obawiali się konsekwencji wojny z Finlandią, bo ta wojna miała być pretekstem do zaatakowania przez aliantów Związku Radzieckiego. W tym wypadku polscy żołnierze w Anglii, którzy już przecież walczyli u boku aliantów, a także razem z Royal Air Force, mogli zostać wykorzystani przeciwko ZSRR. Było to oczywiście myślenie paranoiczne, ale właśnie w taki sposób myślał Stalin. Polish fifth column at home might aid some type of invading army. You know, perhaps it was paranoid, but that is what Stalin thought. To może wyjaśnimy wszystkie kwestie związane z majem i czerwcem roku 1941, skoro mówimy o wojnie Stalina. Czy faktycznie Związek Radziecki tak naprawdę przygotowywał się do uderzenia jako pierwszy i to, co zrobili Niemcy 22 czerwca, było jedynie wyprzedzeniem ataku Stalina na zachód? W odniesieniu do istniejących kontrowersji w związku z planami ofensywnymi Związku Radzieckiego w roku 1941, to tu też odkryłem nowe informacje w rosyjskich archiwach. Wielu historyków już zgłębiało te informacje. Było to także elementem pism radzieckiego dysydenta Wiktora Rezyunia, występującego pod pseudonimem Wiktor Suworow, a także innych oraz europejskich historyków zajmujących się tym tematem. Nie sądzę, że istnieje dziś jeden niepodważalny dowód na konkretny plan ataku ZSRR na III Rzeszę, czy choćby wyznaczona data, ale było to przez nich analizowane i ćwiczone w ramach gier wojennych. Tam używano sformułowania «provedit przeciwnika». Wiemy także, że w obrębie granicy z terytorium okupowanym przez Rzeszę rozmieszczono ogromną ilość sprzętu pancernego oraz samolotów bojowych przesuniętych po realizacji postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow. I to jest akurat moje własne odkrycie z rosyjskich archiwów. Główny zarząd budowy lotnisk zlecił w 1941 roku budowę 251 baz powietrznych dla radzieckiego lotnictwa, z czego aż 80%, 199 lotnisk, i to nie byle jakich, znajdowało się w zachodnich okręgach graniczących z III Rzeszą. Budowano je przez 6 pierwszych miesięcy od roku 1941. Do tego dochodziły parki czołgowe, magazyny paliw, składy amunicji. To wszystko lokowano tuż przy granicy. To był pewien wzorzec przygotowań do działań ofensywnych. Wracając do tego sformułowania, było wykorzystywane w owych grach wojennych i nie do końca jest jasne, czy oznacza Uderem linii ataku czy własny atak? Może mieli na myśli działania realizowane już po niemieckim ataku, czyli pewnego rodzaju szybki kontratak Armii Czerwonej. I tu, co ciekawe, są pierwsze rozkazy wydane przez Stalina po niemieckim ataku, po realizacji działań Operacji Barbarossa. Te rozkazy wróciły do planów gier wojennych, bo kluczową reakcją miało być uderzenie w kierunku Lublina. Sowieci mieli zamiar wkroczyć na tereny zajęte przez Rzeszę. I rzeczywiście wrócili do dokumentów dotyczących gier wojennych i planowania, do których teraz mamy dostęp. Jednym z kluczowych zwrotów było, cytuję, potężne uderzenie w kierunku Lublina, a więc skutecznie kontrnatarcie w stronę Polski, gdzie Sowieci mieli nadzieję przekroczyć granicę Rzeszy. Do tego, co było wiadomo, Lublin znajdował się w rzeczywistości w niemieckiej strefie okupacyjnej. I taki właśnie plan mieli Sowieci. Stalin wydał rozkaz zdobycia Lublina. Z kolei armie na froncie południowo-zachodnim miały wkroczyć od strony Ukrainy. Oczywiście dziś już wiemy, że w dość spektakularny sposób to się nie wydarzyło, nie udało się. Nie byli po prostu 22 czerwca w żaden sposób na to przygotowani. Po ataku Niemiec wybuchła panika. Niemniej wiemy o dyspozycjach związanych z maskowaniem baz lotniczych, parków czołgowych. Wszystkie te działania, jak to się mówi w języku rosyjskim, w ramach maskirowki, miały być realizowane od połowy do końca lipca 1941 roku. Okazało się to 3 do 4 tygodni za późno. Ale co było planowane dalej, możemy już tylko spekulować. Tutaj pojawia się ciekawy aspekt związany z historią II wojny światowej, bo wydaje się, że takie kraje jak Polska, czy nawet taki kraj jak Francja, tutaj relatywnie nie były istotne na początku II wojny światowej. Wychodzi na to, że państwem, które miało do odegrania największą rolę, ale troszkę tej roli nie chciało wziąć na swoje barki, była Japonia, która po pierwsze nie zaatakowała Związku Radzieckiego jako sojusznik Niemiec w czerwcu 1941 roku, a to przecież zupełnie mogłoby zmienić konfigurację sił.
I fully agree, and I think the real what if there, although the Japanese in the end made the decision, of course, to attack the US and Japan, their various positions in the Pacific.
Pewnie się z tym zgadzam. Możemy domyślać się, co by było, gdyby Japończycy podjęli inne decyzje. Ale w końcu zdecydowali się na atak na USA, włącznie z atakiem na Pearl Harbor, atakiem na bazy brytyjskie na Filipinach. To było główne uderzenie Japonii w grudniu 1941 roku. Decyzja Japończyków było spowodowane w dużej mierze tym, że Hitler uparcie nie dzielił się z nimi własnymi planami ataku na ZSRR. Wszystko to było dość szokujące. Minister spraw zagranicznych Japonii wiosną 1941 roku odbył podróż do Europy. Najpierw spotkał się ze Stalinem i Mołotowem, a następnie udał się do Berlina. Później, już właściwie w drodze powrotnej, jeszcze raz spotkał się ponownie ze Stalinem i Mołotowem i podpisał pakt o neutralności ze Związkiem Radzieckim. Gdy był w Berlinie, starał się wydobyć od Niemców ich plany. Hitler tymczasem nie ufał Japonii. Zakładał, że Japończycy nie dotrzymają tajemnicy i nie dzielił się z nimi danymi wywiadowczymi. Ale w czasie rozmów, zwłaszcza Ribbentrop, którego język był nadzwyczaj wymowny, sugerował, że taki atak może nastąpić. Wtedy było już jasne, że relacje niemiecko-sowieckie nie są ciepłe, ani tym bardziej przyjazne. Tylko Niemcy nie mogli oczywiście przedstawić Japonii swojego planu, ale dawali to wyraźnie do zrozumienia, że nie powinna ona zakładać, że pakt Ribbentrop-Mołotow będzie utrzymany. Zatem minister Yusuke Matsuoka wywnioskował, że Niemcy być może planują atak na ZSRR, ale także został z wrażeniem, że nie są oni bliskim sojusznikiem, bo nie dzielą się informacjami, planami, nie próbują nic z Japonią skoordynować. I wtedy Japonia podpisała pakt o neutralności ZSRR. Z jednej strony, przede wszystkim ideologicznej, to nie miało zupełnie sensu, bo przecież od czasu paktu antykominternowskiego to Niemcy i Japonia rzekomo były antysowieccy i antykomunistyczni. W takim układzie wspólna koordynacja działań miałaby duży sens w znaczeniu strategicznym. Japonia w takim wypadku nie weszłaby w stan wojny z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie wojny z Niemcami, Wielka Brytania byłaby nadal osamotniona, co prawdopodobnie nie byłoby też dobre dla Polski. Polska znajdowała się bowiem pod okupacją niemiecką i sowiecką. W takim układzie Niemcy wtargnęliby na tereny należące przed wojną do Polski. To oczywiście historia z gatunku co by było gdyby. I wszystko oczywiście potoczyło się z większą korzyścią dla Stalina. Nie rozważam, czy było to z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, ale z pewnością dla Stalina było najkorzystniejsze, że Niemcy i Japonia nie skoordynowały przeciwko niemu swojej strategii.
Germany and Japan failed to coordinate strategy against him.
Myślę, że jedną z większych kontrowersji związanych z historią II wojny światowej jest hojność w administracji Franklina Delano Roosevelta w kontekście Land-Lease Act, a także liczba sowietofili, tutaj użyjmy takiego sformułowania, sowietofili w administracji amerykańskiej i w administracji brytyjskiej. Sowietofili, którzy byli też ulokowani jako przedstawiciele obu rządów w Moskwie. Ja sobie wybrałem dwie takie postaci, to jest Harry Hopkins i Stafford Cripps. Czy to jest słuszny wybór i czy rzeczywiście te dwie osoby odegrały znaczną rolę w pomocy Stalinowi w wysuwaniu kolejnych żądań?
Well, Hopkins absolutely. I mean, I think Cripps was of secondary importance in part because...
Hopkins, zdecydowanie. Myślę, że Cripps miał drugorzędne znaczenie, po części dlatego, że Wielka Brytania grała drugie skrzypce w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ambasador Wielkiej Brytanii nie miał więc tam aż tak dużego wpływu, jak później urzędnicy amerykańscy. I Harry Hopkins był w stanie zainstalować tam swojego człowieka. Był to pułkownik Raymond Feynmanville, o którym teraz wiemy, że był absolutnie agentem sowieckim, albo przynajmniej regularnie spotykał się z sowieckim wywiadem. Został wymieniony także ambasador. Z Moskwy został odesłany także wojskowy atasze krytyczny wobec Sowietów, Ivan Eaton. Hopkins był tu zdecydowanie kluczową postacią. W Waszyngtonie był kimś faktycznie w rodzaju szefa sztabu Białego Domu. Spał w sypialni Lincolna, był najbardziej zaufanym doradcą, praktycznie zastępcą prezydenta Roosevelta. To jemu powierzono osobisty nadzór nad całym programem Lend-Lease w części przyznawanej Sowietom. A to była najważniejsza część programu, choć oczywiście jakaś część była także przyznawana Brytyjczykom. Oczywiście, jeżeli chodzi o znaczenie strategiczne, to część przyznana Związkowi Radzieckiemu była znacznie ważniejsza. Skierowano ogromne ilości uzbrojenia, a także i surowców potrzebnych w radzieckich fabrykach oraz gotowych towarów. Za najważniejsze można uznać ciężarówki Studebaker oraz Jeepy czy motocykle Harley-Davidson. Później przekazano wszystkim tym komunistycznym marionetkom Stalina, takim jak ludzie Berlinga. Do tego dochodziły też inne podarunki, takie jak paliwa, samoloty wojskowe transportowane przez Alaskę, ale także dostarczane i montowane na miejscu, podobnie jak ciężarówki i czołgi. Sowietom często przypisuje się produkcję przewyższającą Niemców, jeśli chodzi o czołgi. Wyprodukowali ich oczywiście wiele, ale polegali w dużej mierze na alianckich dostawach. Były to czołgi brytyjskie, kanadyjskie, amerykańskie, z których wiele zbudowano na zamówienie Stalina. A Sowieci bardzo ostrożnie podchodzili do tego, jak dokładnie ta pomoc w formie Lend-Lease została wykorzystana na polu bitwy. Niezwykle trudno było uzyskać informacji, na przykład ile ciężarówek czy czołgów z Wielkiej Brytanii, Kanady czy Stanów wcielono do aktywnych jednostek Armii Czerwonej. Ja właśnie próbowałem to zrobić i całkiem nieźle mi się to udało, choć przez lata było to dość pilnie strzeżone. Te informacje praktycznie były nieujawniane przez 80 lat. W książce starałem się to dokładnie opisać i wykazać, jak ważna była ta pomoc. Było to dostarczanie nie tylko gotowej broni, ale także wsparcie dla przemysłu, dostawy choćby ogromnych ilości aluminium, bez którego Sowieci nie byliby w stanie budować własnego uzbrojenia, w tym samolotów i czołgów. Czołgi są tu szczególnie ważne, bo w przeciwieństwie do Niemców używali aluminium przy produkcji czołgów serii KW oraz przy najbardziej znanym T-34. I tutaj należy sobie jasno powiedzieć, że ta pomoc kierowana przez Amerykanów akurat do Związku Radzieckiego była naprawdę bardzo hojna, bo obliczył pan, że była przeszło od 50 do 100 razy większa niż pomoc, która została przekazana Chinom.
Well, it's a great question. I mean, to begin with, as far as strategy, Europe over Asia. They outlined this soon after the U.S. entered the war in December 41. It was called the Arcadia Conference when Churchill and Roosevelt simply decided, and I assume they had talked about this beforehand.
Cóż, to świetne pytanie. Zacznijmy od strategii, która mówiła najpierw Europa przed Azją. To zostało wytyczone już w grudniu 1941 roku po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny. Arcadia Conference była spotkaniem, na którym Churchill i Roosevelt to ustalili. choć zakładam, że zostało to przedyskutowane już wcześniej w Piacenta Bay przy wybrzeżu Nowej Fundlandii. Strategia ta nazywała się Niemcy First, Europa First. Zatem nawet pomimo japońskiego ataku na Pacyfiku, Stany Zjednoczone nie skupiły się na Japonii. Było wielu dowódców zszokowanych taką polityką, najsłynniejszy chyba Douglas MacArthur. Myśleli, że skoro Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Japonię, to powinny skupić się na Japonii. Powinny skoncentrować swoje zasoby na Japonii, dozbroić flotę, produkować taką broń. A Roosevelt zadecydował, że na pierwszym miejscu będą Niemcy. W czasie spotkania Arcadia Conference użył wyrażenia, że najważniejszym priorytetem jest nawet nie tylko Europa, tylko cytuję, pomoc rosyjskiej ofensywie na wszystkich dostępnych frontach. Oznaczało to, że Rosja zyskiwała wyższy priorytet nawet nad brytyjskimi operacjami czy potencjalnymi operacjami, do których Stany mogły przystąpić w Europie. Zwykle argumentem wysuwanym w obronie tej polityki jest to, że Sowieci już walczyli z Niemcami, więc była ona bardziej skuteczna. Inna sprawa, że wykorzystywanie ich jako mięsa armatniego było w pewnym sensie cyniczne. I no to oczywiście zawsze narzekali Rosjanie, mówili, no jasne, wysłałeś nam wszystko, mielonkę, ciężarówki, Lend-Lease, ale my się wykrwawiliśmy i my umieraliśmy. I oczywiście jest w tym trochę prawdy, niekoniecznie jednak uzasadnia i wyjaśnia taką politykę ze strategicznego punktu widzenia. Ponieważ Stany Zjednoczone równie dobrze, razem z Wielką Brytanią, mogły skupić się na przygotowaniu do wcześniejszej inwazji w Europie. Czy to przez kanał La Manche, czy to przez Morze Śródziemne. Jedną z rzeczy, które próbowałem zrobić w tej książce, było po prostu wskazanie różnych alternatywnych strategii, które można było zastosować. Jedną z nich, choć nadal jest to spekulacja, było doprowadzenie do realizacji działań spiskowych związanych z obaleniem czy nawet zamachem na Adolfa Hitlera. Istniały kontakty z najważniejszymi dowódcami niemieckiej armii. Nawet sam szef wywiadu Wilhelm Canaris nawiązywał kontakty z aliantami w tej sprawie. Brytyjczycy i Amerykanie troszkę to inspirowali, oferując propozycję ugody, gdyby udało się zlikwidować Hitlera. Jednak sądzę, że tu dopracowanie jakichkolwiek porozumień i szczegółów byłoby trudne. W takim wypadku pomysł Lend-Lease dla Rosji był po prostu korzystny z politycznego punktu widzenia. Był korzystny dla Roosevelta, gdyż po prostu ratował życie amerykańskiego żołnierza, bo to praktycznie była taka forma opłaty za wykorzystywanie Rosjan na wojnie, wręcz wykorzystywanie ich jako najemników. W pewnym sensie rozumiem taki tok myślenia, ale nadal nie sądzę, że to był najskuteczniejszy sposób na pokonanie Niemiec. Myślę, że z moralnego punktu widzenia pomoc Rosjanom, gdy byli na krawędzi w roku 1941, jeszcze miała sens. Ale jak podkreślam w książce, Lend-Lease nie maleje ani po Stalingradzie, gdzie już wiadomo, że Rosja nie przegra wojny, ani po Kursku i operacji Cytadela w lipcu 1943 roku, gdy Rosjanie przychodzą do ofensywy. Ta pomoc wzrasta wtedy do najbardziej ekstremalnego wymiaru. A kiedy Armia Czerwona odzyskuje mobilność, to jest wręcz jeszcze większa, wręcz astronomiczna. Wymiar dostaw w latach 1943, 1944, 1945 jest wręcz zdumiewający. To ile pomocy zostało wysłane. Oczywiście przesyła się też przez Pacyfik, gdzie Sowieci nawet nie walczą z Japonią. I pomoc Stanów Zjednoczonych jest przesyłana przez wody terytorialne Japonii. I w zasadzie jest to sprzęt, materiały, żywność, mundury, amunicja, broń i inne, których później Sowieci użyli do inwazji na Mandżurię, północne Chiny, Sachalin i oczywiście nawet Koreę. Staje się to wręcz szalone, bo o ile w kontekście pomocy związanej z frontem w Europie można było powiedzieć, że to w jakiś sposób ratowało życie amerykańskich żołnierzy, ale w kontekście Azji ta polityka nie miała sensu. Oczywiście tutaj możemy krytykować wiele spraw związanych z postawą amerykańską, możemy ubolewać nad tym, że w pewnym momencie na amerykańskich jeepach jeździła oczywiście tutaj możemy mocno ubolewać nad tą amerykańską hojnością, tą ufnością wobec Sowietów. Możemy ubolewać też nad tym, że NKWD jeździło na amerykańskich jeepach. Tylko tutaj spójrzmy na historię troszkę inaczej, bo też tocząc dyskusję w Polsce też często się spieramy na temat tego, czy warto było aż tak Sowietom pomagać. Ale powiedzmy sobie wprost, gdyby nie ta pomoc, to przecież panowanie Niemców w Europie Środkowej i okupacja na przykład miejsc takich jak Polska mogłaby trwać nawet kilka dekad. Rozumiem, co masz tu na myśli i uważam takie pytanie za w pełni uzasadnione. Możemy powiedzieć, że gdyby nie ta pomoc, to Sowieci wycofaliby się za Ural, Niemcy korzystaliby z ich zasobów, okupowali Europę przez dłuższy czas. Odpowiedź na takie pytanie, na taką kwestię jest bardzo trudna. Po prostu nie wiemy, jak długo Sowieci przetrwaliby i gdzie Niemcy musieliby w końcu się zatrzymać. Prawdopodobnie byłaby to wojna partyzancka, zapewne bardzo krwawa. Nie wiem, czy jest jakieś rozwiązanie w odniesieniu do takiego problemu. Kilka minut wcześniej próbowałem zasugerować, że alianci rzeczywiście mieli przed sobą inne strategiczne wybory. Oznacza to, że zamiast priorytetowo traktować ofensywę rosyjską wszelkimi dostępnymi środkami, jak ustalili Churchill i Roosevelt w 1941 roku wkrótce po Pearl Harbor i przyłączeniu się USA do wojny i w wypowiedzeniu jej USA przez Hitlera, mogli przecież ustalić coś takiego jak budowanie potencjału w Wielkiej Brytanii, planowanie inwazji przez Canal La Manche. Mogli iść śladem operacji Torch, lądowania w Afryce, później przebijania się przez Włochy, czy inwazje także na Bałkany. Oznacza to, że Brytyjczycy i Amerykanie mogli próbować wyzwolić Europę bez pomocy Sowietów. Albo alternatywnie, i myślę, że to jest pod pewnymi względami argument bardziej przekonujący, gdyby Niemcom szło z Rosją lepiej, być może byłoby to trudniejsze. Tylko jest jeszcze jedna kwestia. Planowane były spiski przeciwko Hitlerowi, które chciano dokonać z udziałem najwyższego dowództwa armii. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ponownie mogły traktować je poważnie i spróbować wykorzystać współpracę z nimi, gdzie w zamian za dokonanie zamachów zaoferowano by jakieś warunki, takie o jakich miał mówić Canaris. Warunki te obejmowałyby wycofanie się Niemców z Polski. Niemiecki korpus oficerski wcale nie zgadzał się z Hitlerem i bardziej ideologicznymi, fanatycznymi nazistami, że Niemcy miały jakąś rzeczywiście misję rasową na wschodzie. Uważali, że Niemcy przede wszystkim powinni spróbować ocalić coś ze zdobyczy wojennych, ale ocalić także trochę honoru narodowego, wyrzec się zbrodni wojennych. To oczywiście byłoby duże wyzwanie. Nie wiemy, jak mogłoby to wyglądać w praktyce. Wiemy jednak, że były spiski na życie Hitlera i niektóre bardzo bliskie powodzenia. Był planowany zamach w marcu 1943 i bomba w lipcu 1944. Wiesz, myślę, że istnieje wiele różnych scenariuszy, które doprowadziłyby do różnych wyników. Żaden z nich nie jest idealny. To znaczy, spójrz, do roku 1941, do czasu, gdy Hitler najechał Związek Radziecki, Polska była wspólnie okupowana przez Niemcy i Związek Radziecki. Hitler zajął Francję, zajął Belgię i Holandię. Naprawdę dla Europy wszystko wyglądało bardzo źle. Lend-lease był jakimś wyborem, ale przyniosło swoje konsekwencje. Ja tylko uważam, że można było dokonać mądrzejszych wyborów. Powinno się przyjąć, że celem jest utrzymanie Sowietów w wojnie, umożliwienie im przetrwania. Kiedy to już zrobiono, być może Stany Zjednoczone i Wielka Brytania powinny bardziej skoncentrować się na własnych operacjach. Spróbować wyzwolić Europę w sposób zgodny z własnymi wartościami. Wtedy kraje takie jak Polska nie musiałyby cierpieć pod jarzmem sowieckim przez 4 lub 5 dekad po wojnie. I tutaj też odkrywamy kolejne fakty związane z tym, że ważnym aspektem relacji, jakie Stalin nawiązywał ze światem zachodnim, była rozbudowana sieć agentów, nie tylko lobbystów i tak jak wcześniej nazwaliśmy ich sowietofili, ale także twardo działających agentów wewnątrz amerykańskiej administracji. Może wymieńmy tych najważniejszych i ich osiągnięcia w działaniach na rzecz Związku Radzieckiego. Byli pewni bardzo wysoko postawieni agenci, o których wiemy, że współpracowali z sowieckim wywiadem. Ludzie tacy jak Harry Dexter White w Departamencie Skarbu, który był zastępcą Henry'ego Morgenthau, który potrafił manipulować takimi rzeczami jak kontrola finansowa USA, sankcje, zakaz wydobycia ropy i energii nałożony Japonii w 1941 roku, który odegrał także kluczową rolę w sformułowaniu tzw. planu Morgenthau z 1944, mającego na celu deindustrializację Niemiec po wojnie. Nawet jeżeli ten plan został po wojnie porzucony, to była to w pewnym sensie polityka USA. Harry Dexter White był w pewnym sensie znaczącą postacią w kontekście utworzenia Banku Światowego i zaskakującą bliską osobą choćby dla Johna Maynarda Keynesa. Mamy też Algera Hissa, urzędnika Departamentu Stanu USA, może nie najwyższego, ale takiego, który odegrał swoją rolę w Jałcie. Był przede wszystkim obecny na konferencji, odgrywał rolę w polityce Departamentu wobec Stalina. Byli agenci, którzy spotykali się w Kairze na krótko przed konferencją w Teheranie w 1943 roku i znacząco wspierali sabotowanie Chiang Kai-sheka i Kuomintangu w Chinach. Roosevelt w zasadzie ograniczył tę pomoc. Wracając do Waszyngtonu, to oczywiście był Harry Hopkins i jest nadal przedmiotem debaty wśród badaczy historii działań szpiegostwa. Czy rzeczywiście był jednym z tych sowieckich agentów? Czy był to słynny agent 59 Venona Project? Jestem sceptyczny wobec tej kwestii. Nie zbadałem tych akt na tyle dokładnie, żeby wiedzieć, czy Harry Hopkins był szpiegiem, czy nie. Czy regularnie składał raporty wywiadowi sowieckiemu? Wiem, że często spotykał się z urzędnikami radzieckimi. Jeździł do ambasady. Ale znów mógł on pełnić właśnie swoją funkcję ważnego doradcy Roosevelta, w czasie gdy administracja prezydenta w końcu ustaliła, że Sowieci mają pierwszeństwo w odniesieniu przekazywania zaopatrzenia militarnego. Co dla mnie i tak jest nadal niezrozumiałą decyzją. Ale nie oznaczało to wcale, że Hopkins był szpiegiem. Po prostu działo się tak ze względu na realizację polityki Roosevelta, na którą on miał po prostu często wpływ i ją wręcz ustalał. Bo wydaje się, że on po prostu inspirował politykę Roosevelta. Dawał jasno do zrozumienia, jak ważny jest według niego Związek Radziecki i że Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, żeby pomóc Sowietom. Przedstawił nawet argument, który moim zdaniem sam sobie zaprzecza, że jego zdaniem pod koniec wojny Sowieci będą wszechpotężni w Europie i to właśnie dlatego Stany Zjednoczone powinny dołożyć wszelkich starań i wszelkich możliwych wysiłków, żeby dobrze z nimi żyć. Stała się to wręcz samospełniająca się przepowiednia. Stany Zjednoczone pomagały uczynić Związek Radziecki wszechpotężnym na koniec wojny. I nie sądzę, że taka właśnie powinna być polityka USA. Ale była to w rzeczywistości polityka, którą Hopkins i Roosevelt wspólnie wypracowali. Myślę, że jeżeli chodzi o Roosevelta, to być może miał inną wizję. Może myślał, że Sowieci będą po wojnie swego rodzaju partnerem, kluczowym partnerem pomagającym w kierowaniu jego nową Organizacją Narodów Zjednoczonych. Uważał, że lepiej mieć ZSRR przy sobie niż przeciw sobie. Myślę, że uważał, że istnieje pewna zbieżność pomiędzy interwencjonizmem Nowego Ładu i polityką makroekonomiczną trzeciej drogi w USA. I miał może niejasne pojęcie o Sowietach jako rodzaju komunizmu, który da się zreformować. Był bardzo miękki wobec Stalina i jest na to mnóstwo dowodów w dokumentach i relacjach. W jakim stopniu było to spowodowane ideologią, a w jakim być może przyczyną poglądów jego żony? Eleanor była najwyraźniej sympatyczką ZSRR. Hopkins był zagorzałym sympatykiem Związku Radzieckiego. Więc jak sądzę, Roosevelta otaczali ludzie, którzy mieli wobec tego państwa podobny stosunek. Krytycy innego spojrzenia byli odsuwani na bok, w niektórych przypadkach potępiani i umieszczani na czarnej liście. A nie było ich w rzeczywistości zbyt wielu. Dowództwo armii i wywiadu oddziału G2 próbowało go przestrzec przed głupotą takiego kursu polityki. Było bardzo ostro ostrzeżenie na przykład w kwietniu 1945, że USA nie powinno aż tak przekupywać Sowietów materialnie i terytorialnie. Obietnice i ustępstwa miały na celu wciągnięcie Sowietów w wojnę z Japonią, ale była to katastrofalna polityka. USA nie potrzebowały Sowietów przeciwko Japonii. Wszystkich, którzy przedstawiali takie poglądy, odsuwano na bok lub po prostu nie słuchano. Stała się to wręcz pewna kombinacja okoliczności. Byli szpiedzy, ale też i byli ludzie tacy jak Hopkins, których możemy zaliczyć do agentów wpływu. To znaczy takich, którzy niekoniecznie otrzymywali wynagrodzenie, niekoniecznie mieli sowieckiego opiekuna, ale wyraźnie sympatyzowali z sowieckimi interesami i nie wstydzili się tego. Myślę, że to właśnie Hopkins był najważniejszym z takich ludzi. Wszyscy wiemy, co wydarzyło się w 1945 roku w Jałcie. Jest nazwa tego miasta na Krymie powszechnie uznana w języku polskim za synonim zdrady. Chociaż wydaje się, że akurat postanowienia na konferencji w Teheranie w roku 1943 były tymi, które już skierowały sprawę polską na odpowiednie tory pomyślne dla Sowietów. Tutaj zadajemy sobie pytanie. Wiemy, jakie były postanowienia trzech wielkich konferencji pokojowych, ale czy był ktoś,
w świecie zachodnim, kto mógł zmienić bieg historii? Czy była szansa na to, żeby ten bieg historii był zmieniony w kontekście historii Polski powojennej?
Well, I do try to emphasize in the book, as you were suggesting, that Tehran in some ways was a more important conference than Yalta.
Cóż, to próbuję podkreślić w książce, że tak jak sugerowałeś, Teheran był pod pewnymi względami ważniejszą konferencją niż Jałta. I twierdzę tak z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że oczywiście wojsk radzieckich jeszcze nie było, nie dotarły jeszcze do granic dawnej Polski, nie dotarły nawet wtedy do zachodniej Ukrainy, dopiero za 5 miesięcy po Teheranie były w Odessie. Zatem pytanie było nadal bardzo otwarte. To znaczy, co alianci mogli uzgodnić i wynegocjować w Teheranie? Wspominałem o tym trochę wcześniej, ale myślę, że istniały przynajmniej pewne możliwości. Można było rozważać lądowanie na wybrzeżu Adriatyku, tak jak sugerował Churchill. Operacje na wschodzie Morza Śródziemnego, może nawet na Morzu Egejskim. Można było spróbować wciągnąć Turcję do wojny, aby Bałkany stały się teatrem wojennym. Zwykle jest to odrzucane jako pewnego rodzaju fantazja Churchilla. Jego wyobrażenie o tak zwanym miękkim podbrzuszu Europy. I to jest dziwne, bo przecież alianci mieli w tym czasie już we Włoszech 500 000 żołnierzy i około 68 statków desantowych, które lądowały na Morzu Śródziemnym. Zatem były to faktycznie dość pokaźne siły. To prawda, że Niemcy wzmocnili Włochy i okopali się na południe od Rzymu, ale był to tym bardziej powód, aby ofensywę, która nie radziła sobie wystarczająco dobrze we Włoszech, przenieść gdzie indziej. Wiemy z niektórych powojennych wspomnień czołowych niemieckich generałów, że Niemcy w rzeczywistości oczekiwali takiego rozwiązania i byli bardzo zaniepokojeni ewentualnością lądowania aliantów na Bałkanach. To był m.in. jeden z powodów, dla których Hitler przesunął dywizję z frontu wschodniego już w trakcie operacji Cytadela, jak Rosjanie nazywali bitwę pod Kurskiem, i przesunął tę dywizję do Włoch. Stało się tak z powodu lądowania aliantów. Tak więc tego lata Hitler wpadł w panikę, że alianci zamierzają albo napierać z Włoch, dlatego wzmocnił siły na Półwyspie, albo może przerzucą siły na Bałkany, gdzie Niemcy wzmacniali już także garnizon w Jugosławii. Ten garnizon, który do tej pory składał się w dużej mierze z Bułgarów i stacjonujących w Chorwacji Włochów. Oczywiście Włosi zaczęli wycofywać swoje wojska po zmianie frontu Włochów wobec aliantów i zamachu stanu. Niemcy wtedy chcieli ponownie osadzić Mussoliniego na tronie. Było tu wiele istotnych czynników, ale dla mnie interesujące jest to pytanie, co by było gdyby. Ciekawy jest też potencjalny inny scenariusz, w który Roosevelt w Teheranie mógł próbować przeforsować. Mogli założyć, że alianci spróbują dokonać inwazji na wybrzeżu Jugosławii, łącząc się z tamtejszymi czytnikami. Było to zbieżne z Churchillem, który preferował z jakiegoś powodu partyzantów Tity. W takim wypadku doszłoby do połączenia z nacierającą z Ukrainy armią radziecką, ale Stalin najwyraźniej nie chciał takiego pomysłu. Lansował i nalegał na inwazję przez kanał La Manche. Ta inwazja miała być połączona z drugą na południu Francji. Stalin dawał to bardzo wyraźnie do zrozumienia, dawał jasno do zrozumienia, że nie chce wojsk alianckich. Nie chciał alianckich samolotów nad swoim terytorium, kiedy Roosevelt to proponował. Stalin miał bowiem wielką paranoję na punkcie obecności wojsk amerykańskich lub brytyjskich gdziekolwiek. Na froncie sowieckim czy gdziekolwiek w Europie Wschodniej. Nawet na początku 1945 roku jasno dawał do zrozumienia Rooseveltowi, że nie chce w Polsce lekarzy czy obserwatorów wyborczych z Zachodu i wyrażał się w tej kwestii bardzo stanowczo. Ale przecież tylko Roosevelt mógł mieć możliwość wpływu na Stalina, bo cała pomoc Lend-Lease był argumentem do negocjacji. Myślę, że jedyną prawdziwą kartą, jaką Stalin mógł zagrać, było to, że gdyby Roosevelt zgodził się z Churchillem w sprawie jakiejś alternatywnej operacji, mógłby na przykład zagrozić zawarciem pokoju z Hitlerem. Ale można się zastanawiać, czy Stalin byłby skłonny do tego, skoro wojska niemieckie dopuściły się tak brutalnych zbrodni i najechały Związek Radziecki. Jesteśmy blisko 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, ale jak pokazują wywiady Władimira Putina, nawet z amerykańskimi dziennikarzami, tak jak ten ostatni, nadal jest problem z interpretacją, nadal jest problem z prawdą, nadal jest problem z faktami. Może na koniec chciałem zapytać, jaki jest największy mit związany z polityką Stalina w czasie II wojny światowej, który nadal jest rozpowszechniany i wymaga troszkę wyjaśnienia.
Right, well no, if you're talking about the recent Putin interview with the American journalist, he did mention 1939 in Poland. The only part of what Putin said, which I thought made a certain sense, is that he is saying that.
Jeśli chodzi o niedawny wywiad Putina z amerykańskim dziennikarzem, to rzeczywiście wspominał on o roku 1939 w Polsce. Jedyna część wypowiedzi Putina, która moim zdaniem ma pewien sens, to stwierdzenie,
że być może Polska sama sobie zaszkodziła, odmawiając kompromisu w negocjacjach z Niemcami. Uważam to za interesującą kwestię, ponieważ Polska w 1939 roku znajdowała się oczywiście w sytuacji niemal niemożliwej. Po obu stronach mieliście dwa wrogie państwa dobiące na wasze terytorium. I nie było tu idealnego rozwiązania. Naprawdę uważam, że Polska mogła prowadzić negocjacje z Niemcami inaczej lub nieco bardziej konkretnie. Być może moja jedyna krytyka wobec polskiej strony dotyczy tego, że powinna była bardziej realistycznie rozumieć, co oznaczały gwarancje brytyjskie. To znaczy, czy Wielka Brytania naprawdę gwarantowała pomoc na terytorium lądowym? Polska w efekcie znalazła się w bardzo tragicznej sytuacji. Putin w tym, co głosi, jest oczywiście bardzo tendencyjny. Twierdzi, że wojna to wina Polski, ponieważ nie oddała ona po prostu terytorium Niemiec. Dostała więc to, na co zasłużyła. To trochę zastanawiające, że nie wspomina o pakcie Mołotowa z Ribbentropem. Nie ma tutaj poczucia wstydu, nie ma przeprosin. Jest twierdzenie, że Polska zasłużyła na wspólny najazd na własne terytorium. Najwyraźniej Rosjanie nadal próbują w pewnym stopniu ignorować, bagatelizować lub usprawiedliwiać pakt Ribbentrop-Mołotow. Wiem, że Putin czasem wspominał o masakrze katyńskiej, niekoniecznie zaprzeczając, że doszło do niej, ale skutecznie sugerując, że był to w pewnym sensie odwet za zbrodnie, które popełniła Polska. Myślę, że to jest dość smutne, zwłaszcza, że był czas, gdy Rosjanie znacznie bardziej byli otwarci na dyskusję o historii. Przyznawali się do odpowiedzialności za Katyń. Zaczęli znacznie bardziej krytycznie badać sprawę paktu Ribbentrop-Mołotow i mroczny okres historii ZSRR, kiedy Stalin współpracował z Hitlerem. Uważam, że Zachód ponosi część winy za taki stan rzeczy. W pewnym sensie byliśmy przychylni Rosji od lat 90. Ale dziś, gdy zaczynają pojawiać się książki, w których faktycznie zaprzecza się odpowiedzialności za Katyń lub, jak sugeruje Putin, że Polska w jakiś sposób sama przyczyniła się do wojny, to zaczyna być podobne do tego, jak postrzega się wojnę na Ukrainie. Myślę więc, że największym mitem, przynajmniej jeśli chodzi o to, co Rosjanie myślą, jest to, że określa się pakt Ribbentrop-Mołotow jako manewr pozwalający kupić Sowietom trochę czasu i pokoju, a nie w gruncie rzeczy jako akt sowieckiego imperializmu. To było ostatnie pytanie, dziękuję. Dziękuję i gratuluję naprawdę ciekawej książki. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na żywo w Warszawie. Zapraszamy.
I hope so. I would love that. Thanks so much for having me on. And please do stay in touch.
A wam wszystkim dziękuję za obejrzenie do końca odcinka. W jego trakcie pojawiało się pytanie dotyczące tego, jaki był największy błąd aliantów wobec Stalina w czasie II wojny światowej. Zapraszam do zostawiania komentarzy. Zapraszam także do przystępowania do grona subskrybentów czy patronów Historii, jakie nie znacie, subskrybentów na Spotify, a patronów w serwisie Patronite. Przypominam, że zarówno subskrybenci, jak i patroni mają dostęp do ekstra pakietów, dodatkowych odcinków, dodatkowych podcastów, których możecie słuchać. Na razie jest to cykl o historii przestępczości, chociaż przymierzam się do realizacji wiosną naprawdę innego i jeszcze chyba ciekawszego projektu. Do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki.